Myślę, że część z nas ma taką refleksję, że szczególnie ten pierwszy obraz był za ostry i on był ostry. Myślę, że w tym naszym pierwszym zamiarze było to, że mieliśmy odpalić go w momencie tym, jak już dzieci tutaj miało nie być, ale no, stało się tak, jak się stało. Ale myślę, że ten film pokazuje pewną rzeczywistość, którą chcemy zagłaskać, od której chcemy często uciec, wyprzeć, stwierdzając, że jej nie ma. Tak sobie przez chwilę pomyślałem, jak Jezus chodził po ziemi, tam było mnóstwo kobiet i było mnóstwo również dzieci. Podejrzewam, że więcej tych dzieci było niż dorosłych ludzi, czasami wokół Jezusa. I wyobraź sobie taką sytuację, że przyprowadza ojciec swojego opętanego syna, demon go zrzuca, trzaska nim o ziemię, zgrzyta zębami, pieni się i tam były dzieci, które na to patrzyły, które tam były. Ja myślę, że zbyt często uciekamy od tej rzeczywistości, ciemnej rzeczywistości, diabelskiej rzeczywistości, która jest i która robi wszystko, żeby zniszczyć nasze dzieci, o czym już słyszeliśmy. I naprawdę diabeł nie żartuje. I naprawdę on jest zabójcą. Naprawdę nie ma w nim żadnej litości, żadnych sentymentów, również ze względu na wiek. To morderca. Uruchomił całą maszynerię, cały system, w którym żyjemy, który jest podporządkowany jemu i dąży do tego, żeby zniszczyć Boże dzieło człowieka. Jest napisane o Jezusie, że przybył, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Po to przybył. Jesteśmy ludźmi wychowanymi w zachodniej cywilizacji i bardzo łatwo jest nam dzielić tą rzeczywistość, w której żyjemy, na taką naturalną, tej, w której funkcjonujemy, i rzeczywistość ponadnaturalną, w której umieszczamy Pana Boga, świat duchowych bytów, demonów. I bardzo łatwo współczesnemu człowiekowi o to, żeby tę nadnaturalną rzeczywistość jakby zupełnie wypchać ze swojego życia, praktycznie dochodząc do takiego stwierdzenia i takiej postawy, jakby jej w ogóle nie było. Ale jeżeli mamy być uczciwi, jeżeli mamy uczciwie potraktować to, co mówi Pismo Święte, od pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej do ostatniego rozdziału Biblii, do ostatniego rozdziału Objawienia, jest narysowana i jest opisana wojna, walka pomiędzy Królestwem Ciemności a Królestwem Światła. I czy to nam się podoba, czy nie, taka jest rzeczywistość. Biblia mówi o wojnie pomiędzy Ojcem Kłamstwa, Antychrystem a Chrystusem. Bez przerwy, od pierwszego do ostatniego rozdziału, jest wojna pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i pomiędzy szatanem. Część z nas, ludzi, którzy zostali zmienieni przez Pana Boga, chrześcijan, myślimy o sobie, że skoro jestem już Bożym dzieckiem, jestem po tej Bożej stronie, to w żaden sposób moje życie nie może być pod wpływem, w żaden sposób nie może być dotknięte, naznaczone tą wojną. Sorry, ale prawda jest inna. Prawda jest inna. Fakty są takie, że diabeł uczynił z twojego życia, jeżeli traktujesz na serio Boga, tarczę i cel, w którą próbuje strzelać. Jeżeli w to nie wierzysz, to zadam ci pytanie. Jak myślisz, czy opis zbroi chrześcijanina, jaki jest podany, opis zbroi, duchowej zbroi, jaki jest w liście do Efezjan, czy to jest zbroja dla wierzącego, czy dla niewierzącego? Odpowiedź jest jednoznaczna. To jest dla ludzi, którzy na serio traktują Jezusa. Jest wojna. Mało sobie z tego zdajemy sprawę, ale taka jest rzeczywistość. Paweł wprost stwierdza, walczymy nie z ciałem i z krwią, czyli z ludźmi, ale z czym? Ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I jeżeli teraz nie zdaję sobie sprawy, że taka jest rzeczywistość, że ja w niej funkcjonuję, że ona tak wygląda, to bardzo łatwo staję się ofiarą albo zupełnie jestem zneutralizowany, jeżeli chodzi o skuteczność działania w Bożym Królestwie. Najpierw, ja myślę, że dawno i bardzo rzadko, myślę, w kręgach chrześcijańskich daje się słyszeć kazanie na przykład o diable. Problem w tym, że bardzo dużo Biblia naucza o tym, o czym my nie nauczamy. Kim on jest? Jak działa? Wiemy, że na początku Bóg stworzył Adama i Ewę i dał im zadanie, i dał im władzę. Sprawowali władzę nad całym stworzonym przez Boga światem, tym światem, który był ich światem, czyli ziemią. I na początku, wiecie, jaka była pozycja diabła wobec stworzonych przez Boga ludzi? Pełzał u ich nóg. Przed stworzeniem, przed człowiekiem, który został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Ale wiemy, że poprzez swój bunt wobec Boga, Adam i Ewa oddali to prawo, które mieli, szatanowi. Jakby przekazali to, co im Bóg powierzył, aby sprawowali kontrolę, oddali to swoim postępkiem w ręce diabła. Często, gdy Jezus mówi o diable, to mówi o nim jako o księciu ciemności, jako o władcy tego świata. To są słowa Jezusa. Ja cytuję w tym momencie Jezusa. Inne fragmenty mówią o tym, że temu złu podlega cały ten świat, ten, na którym tutaj żyjemy. My ludzie, tak już wspomniałem, z zachodu podzieliliśmy rzeczywistość na naturalną i ponadnaturalną. I Boga i szatana umieszczamy w tej rzeczywistości ponadnaturalnej. Biblia inaczej dzieli rzeczywistość. Nie dzieli rzeczywistość na nadnaturalną, coś, co jest złapane przez twoje zmysły, i ponadnaturalną, czego zmysły nie wychwytują, jakiś duchowy świat. Biblia dzieli inaczej tę rzeczywistość. Mówi o tym, który jest stworzycielem i o stworzeniu. To jest Boży podział rzeczywistości. Jest Stwórca i jest stworzenie. Wszystko przez nie powstało, chodzi o Jezusa, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Szatan, podobnie jak ty i ja, jest istotą stworzoną. To ważne stwierdzenie. Szatan, podobnie jak ty i ja, jest istotą stworzoną. Bóg jest stworzycielem. Nie ma żadnego porównania pomiędzy szatanem a Bogiem, pomiędzy władzą szatana a władzą Boga. Tu nie ma żadnej mowy o żadnym porównaniu. Diabeł chce sprawić, żebyśmy myśleli, że on jest równie potężny jak Bóg. Że ma taką samą moc, jaką dysponuje Bóg. On chce, żeby ludzie w ten sposób go traktowali i w ten sposób o nim myśleli. Porównać szatana, jego moc do Boga, to jak porównać moc mrówki z wybuchem bomby atomowej. To nie ta liga. Tego się nie da porównać. Z tego powodu, że diabeł jest stworzonym, jest stworzeniem, to może być w danym momencie tylko w jednym miejscu. Taka jest konsekwencja tego, że jest bytem stworzonym. Ale on włada i sprawuje władzę nad tą ziemią, nad tym, co się tutaj dzieje, poprzez, za pomocą demonów, za pomocą diabelskich bytów. W Piśmie Świętym występują pod różnymi nazwami. Duchy zwodnicze, upadli aniołowie, moce i zwierzchności. Ale to, co charakteryzuje te duchowe byty, poddane władzy diabła, to jest to, że one nie są wszechobecne i nie są we wszystkich miejscach. Diabeł również tego nie potrafi. Bóg jest tylko wszędzie jednocześnie obecny. To oznacza, że jeżeli diabeł sprawuje tą władzę, jakby niewoli ludzi przez te swoje zastępy podległych mu bytów anielskich, to znaczy, że najprawdopodobniej nikt z nas nie był osobiście kuszony przez tego głównego szatana. Biblia mówi tylko o 8 ludziach, w tym w Jezusie, który był osobiście kuszony przez szatana. My jesteśmy za małymi pionkami, żeby się nami osobiście zajmował. Czyni to poprzez swoje demony. Ważna rzecz. Na krzyżu Jezus doskonale, całkowicie, zupełnie pokonał, rozbroił diabła. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Dzisiaj Jezus zasiada po prawicy Ojca. To jest symboliczne stwierdzenie miejsca autorytetu i władzy. Jezus mówi o sobie, dana mi jest wszelka moc. Na niebie i na ziemi. Nie ma władzy, nie ma autorytetu większego niż władza, niż autorytet Jezusa. On jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. I ważne stwierdzenie, szatan jest całkowicie pod Bożą kontrolą. Szatan jest całkowicie pod Bożą kontrolą, jest na jego smyczy. Diabeł, poza tym obszarem, który Bóg z wiadomych i dla jego powodu pozwala mu, żeby tam działał, nie może się przemieścić i zadziałać w jakikolwiek inny sposób, na który Bóg mu nie zezwoli. Jego władza jest całkowicie zależna i to, co robi, na tyle, w tych granicach, jakie wyznacza mu Pan Bóg. Ważna rzecz. Szatan nie wie o wszystkim. Szatan nie wie o wszystkim. Ale on chce sprawić, chce nas okłamać, abyśmy wierzyli i postrzegali go jako istotę, która wie wszystko, która zna świat naszych myśli. I co diabeł robi? Po co ludzie chodzą do wróżki? Bo niby szatan zna co? Przyszłość. Kłamie. Nie zna przyszłości. Ale robi wszystko, abyśmy w to uwierzyli. Szatan nie może czytać w naszym umyśle. Diabeł nie zna twoich i moich myśli, z tego, co mówi Boże Słowo. To jest dla niego niedostępne. Skąd o tym wiemy? Jest częścią stworzenia. I nie posiada atrybutów, które posiada jedynie Bóg. To jedynie Bóg i dla Boga jest znany świat moich i twoich myśli. A po drugie, z tego, co mówi Biblia. Kiedykolwiek Biblia mówi o komunikacji, jaka istniała pomiędzy bytami anielskimi, dobrymi, pomiędzy aniołami a człowiekiem i pomiędzy bytami złymi, demonicznymi a człowiekiem, ta komunikacja zawsze, zawsze odbywała się za pomocą słów. Zawsze to się działo za pomocą słów. To bardzo ważne, że tylko Bóg wie, jaki jest świat twoich i moich myśli. Ta wiedza jest znana jedynie dla Boga. Przykład. Księga Daniela, 2 rozdział. Nabukadnezar ma sen. Jest mnóstwo magów, wróżbitów, ludzi od tej okultystycznej strony życia. I wiecie, czego zażądał król? Nie interpretacji snu, ale czego zażądał? Żeby najpierw opowiedzieli mu sen. Potrafili? Jeżeli diabeł potrafi czytać w świecie myśli, to jaki problem dla tych ludzi byłby w tym, ażeby odczytać to, co już było w umyśle Nabukadnezara, jeśli chodzi o ten sen? Potrafili to zrobić? Diabeł nie zna świata twoich i moich myśli. Jeżeli diabeł i ludzie, którzy z nim współpracują, zna przyszłość i zna to, co się dzieje w umyśle, to ci ludzie, którzy robią dużą kasę na tym, co robią, jeśli chodzi o okultystów, powinni wygrywać wszystkie zakłady, jeśli chodzi o totolotka, tak? To powinni być najbogatsi ludzie, skoro znają przyszłość za pomocą mocy diabelskiej, tak? Znają? Wygrywają? Zobaczcie, ile milionów ludzi jest ogłupianych. Jak się diabłu udało wcisnąć w nasze myślenie, że zna świat naszych myśli i zna przyszłość. Kolejny raz zrobił to, co jest w jego naturze. Kolejny raz oszukał, kolejny raz okłamał. Ale to, że nie zna naszych myśli, to nie oznacza, że nie może wrzucać swoich myśli do mojej i twojej głowy. Diabeł może wrzucać swoje myśli do mojej i twojej głowy, do mojego umysłu. Ja teraz nawet patrząc na was, mogę mieć świadomość, czy słuchacie mnie, część z was, czy mnie nie słuchacie. Czy aprobujecie to, co mówię, czy jest wasz bunt. Po prostu patrząc na twarze obecnych ludzi, ja to widzę. Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa. Właściwie to odczytuję. I diabeł również w ten sposób może odczytywać to, co jest w twojej głowie, obserwując ciebie i mnie, bo nas zna. Ćwiczy to już od dziesiątek tysięcy lat. I sporo może wyczytywać o tym, co się dzieje w mojej i twojej głowie, gdy obserwuje twoje i moje zachowanie, reakcje, mowę ciała. To, co już wcześniej udało mu się zrobić z tobą i ze mną. Ale on tylko się tego domyśla. On nie zna świata twoich myśli. Ale to nie oznacza, że nie może wrzucać swoich myśli do mojego i twojego umysłu. Jak on działa? Z tego, co czytamy w Biblii, działa przez taką zorganizowaną, powiemy, sieć upadłych aniołów, które są mu podległe. Biblia mówi o zwierzchnościach, o duchach, o mocach złach, o władcach świata ciemności. Wydaje się, z tego, co Biblia mówi, że są różne jakby okręgi, poziomy. Biblia o tym dokładnie nie mówi i robią wielki błąd ludzie, którzy próbują tutaj robić z tego teologię i bardzo dokładnie to określać, bo Biblia tego troszeczkę, jakby tylko przez małą szparkę pozwala nam zajrzeć, ale niczego dokładnego w tej mierze nie mówi. Więc nie słuchaj ludzi, którzy to wszystko dokładnie rozpracowali i opisali w najdrobniejszym szczególe. Opowiadają bajki. Bóg uznał, że to, jak funkcjonuje ten świat, jakie są jego mechanizmy, nie są potrzebne dla mojej i twojej wiedzy, dlatego nie powiedział o tym w swojej księdze. I nie zaglądajmy tam, gdzie Pan Bóg nie chciał, żebyśmy zaglądnęli. Gdy używam tego terminu szatan, to używam go do wszystkich upadłych aniołów, które są mu podległe. Czyli wiemy już, że szatan może działać, wrzucając myśli do mojego, do twojego umysłu. No powiesz, no tak, tak sobie wymyśliłeś. Czy rzeczywiście tak jest? 1 Tymoteusza 4,1. Cytuję. 1 Tymoteusza 4,1. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Cytuję jeszcze raz. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. 1 Tymoteusza 4,1. Zwróćmy uwagę, w jakiej sferze dzieje się to, co się dzieje, co jest opisane w tym tekście. To jest sfera umysłu. Duchy zwodzą i słuchanie nauki szatańskiej. To ma do czynienia ze sferą umysłu człowieka. Powstaje pytanie, czy może być tak, że wierzący ludzie ulegną tego rodzaju diabelskiemu działaniu? Oczywiście, że tak. Jest to jak najbardziej możliwe. Biblia daje nam przykłady ludzi i wydarzeń, w których możemy to obserwować. 1 Kronik 21:1. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Widzisz, co zrobił diabeł? Pobudził Dawida, wrzucił mu taką myśl, żeby policzył swoje wojsko. Ilu jest Izraelitów zdolnych do walki? Co jest niewłaściwego w tej sytuacji? Jakbyś był odpowiedzialnym dowódcą i masz był podjąć walkę, no to rzeczą oczywistą byłoby sprawdzenie, jaką siłą dysponujesz, ilu jest żołnierzy w twojej armii. Chyba nie w tym leżał problem. Problem leżał w tym, że Dawid, podobnie jak my, był kuszony w tym momencie, ażeby przenieść zaufanie do Boga w zaufanie ku sobie i swojej sile, jaką dysponował. W tym leżał problem. Powinniśmy zapytać tak, czy Dawid zrobiłby to, gdyby wiedział, że ta myśl to była taka wrzutka diabelska? Czy by zrobił to? Czy by policzył Izraela, gdyby miał świadomość, że to wrzuca mu ten pomysł diabeł? Oczywiście, że nie, tego by nie zrobił. Problem w tym, że Dawid myślał, że to jest jego pomysł, że to jest jego myśl, że to jest jego koncepcja, że to jest jego strategia. Wiesz, jak to się nazywa? Jeżeli robisz coś, co myślisz, że to jest twoim pomysłem, a to nie jest twoim pomysłem, bo ci ktoś to wrzucił, to wiesz, co to, jak to się nazywa? To jest zwiedzenie. Ktoś cię zwiódł. Nie jesteś zupełnie świadomy tego, co się dzieje. Zupełnie niewłaściwie oceniasz sytuację i miejsce, w którym jesteś. Inny przykład. Jana 13,2. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Szymona Iskarioty zamysł wydania go. Widzisz, co tu się dzieje? Oto jest diabeł. Wrzuca myśl do umysłu Judasza. Co Judasz zrobił, gdy sobie to uświadomił? Że został zwiedziony. Co zrobił? Poszedł i się powiesił. Targnął się na swoje życie. Kolejny przykład. Dzieje apostolskie 5.2. Cytuję apostoła Piotra. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Usłyszeliśmy? Czym to, co zrobił diabeł? Omotał, zwiódł twoje serce, że połowę zachowałeś dla siebie, z tego, co sprzedałeś. Jaka jest konsekwencja? O, to kolejny przyczynek do tego, co się może dać na nabożeństwach. Wyobrażasz sobie, że ktoś przychodzi, składa ofiarę, podchodzi, a tu jest apostoł Piotr z nami i nagle ten człowiek, który daje potężną sumę pieniędzy, pada i jest martwy i wszystkie dzieci tutaj są i to widzą. I tam była wtedy służba młodzieżowa. Jest napisane, że młodzieńcy przyszli, wynieśli to ciało i pogrzebali. Co tu się stało w tej sytuacji z Ananiaszem? Sprzedał ziemię, połowę z tego, co zyskał, co jakby dostał ze sprzedaży, przyniósł do kościoła, a połowę postanowił zatrzymać dla siebie. Jestem ciekaw, jakby coś takiego się wydarzyło, jaką część pozostali ludzie później by zostawiali dla siebie. Ale wiecie, problem nie był w tym, że on zostawił połowę dla siebie. On mógł wszystko dla siebie zostawić. Wiecie, w czym był problem? Próbował całą tą wspólnotę oszukać. Sprawiając takie wrażenie, że daje wszystko, dał tylko połowę. Dążył i chciał, dążył do oszukania wszystkich ludzi, którzy byli w tej wspólnocie. Chciał zrobić takie wrażenie, kłamał wobec prawdzie. Jakbyśmy zapytali Ananiasza, czyj to był pomysł, to co on by powiedział? No mój. A co Biblia o tym mówi? Czyj to był pomysł? Kto za tym stał? Kto za tym majstrował? Gdzie był mózg? Diabeł mu wrzucił tę myśl. Zwiódł go i on uznał tę myśl za swoją. Dlaczego Pan Bóg tak surowo ukarał Ananiasza? Nie wiem, ale mam jedną sugestię. Być może po to, żeby nam pokazać, że jeżeli pójdziemy na kompromis odnośnie prawdy, będziemy mieli wielki problem. Jeżeli w moim życiu, jeżeli w twoim życiu pójdziesz na kompromis, jeśli chodzi o prawdę, będziesz miał nie mały problem, będziesz miał wielki problem. I to dotyczy życia pojedynczego człowieka, Dotyczy to życia rodziny, dotyczy to życia wspólnoty. To jest bardzo ważne. Ananiasz, tak jak powiedziałem, myślał najprawdopodobniej, że to był jego pomysł. Jeżeli diabeł potrafi wrzucić do twojego umysłu, mojego umysłu swoje myśli, swoje pomysły, to myślę, że również potrafi sprawić to, że ja kupię to jako swoje. To ważna rzecz. Nie każda myśl, która pojawia się w twojej głowie, jest twoją własną myślą. Nie każda myśl, która jest w twojej głowie, jest twoją własną myślą. Diabeł wrzuca, próbuje wrzucić swoje myśli poprzez pokusy, poprzez oskarżenia, poprzez zwiedzenie. Jeżeli patrzylibyśmy i czy spróbowali zobrazować chrześcijańskie życie jako bieg, wystartowałeś z punktu, w którym Pan Bóg sprawił przez swoje przebaczenie, że masz z Nim nową relację, masz nowe życie, zaczynasz biec. Diabeł nie jest w stanie niczego zrobić, żeby zatrzymać twój bieg. Niczego nie jest w stanie zrobić, żeby zablokować twoją drogę. Niczego naprawdę nie jest w stanie wykręcić takiego, co by nie doprowadziło ciebie, co by spowodowało, że na końcu tego biegu nie będziesz taki jak Jezus. Nie ma takiej władzy. Ale wiesz, co może zrobić? Może stać się na boku tej drogi, którą biegniesz i z tego tłumu, który cię obserwuje, ludzi, którzy się przemieszczają wokół twojego życia, może ci robić różne wrzutki. Może ci dawać różne propozycje. Może wołać do ciebie. Popatrz, co tu mamy. Potrzebujesz tego. Jak to weźmiesz, poczujesz się lepiej. Potrzebujesz tego. Nie mów, że tego nie potrzebujesz. Nie mów, że to ci się nie podoba. Nie mów, że tego nie pragniesz. Co to jest? Pokusa. Pokusa. A gdy ulegniesz pokusie, gdy złapiesz się na to, dostaniesz takiego strzała, takiego sierpowego diabła, że ci się będzie bardzo trudno pozbierać i twoim najbliższym. A wiesz, co potem usłyszysz? Znowu upadłeś? Jesteś zaprzeczeniem chrześcijanina. Lepiej usiądź i poddaj się. To oskarżenie. To oskarżenie. Kolejną rzeczą, jakiej używa do tego, żeby nas zwodzić, by mieć wpływ na świat naszej myśli, to zwiedzenie. W czasie tego biegu, jak biegniesz do nieba, do Jezusa, słyszysz kłamstwa takiego rodzaju. Czy warto? Czy naprawdę biegniesz we właściwym kierunku? Nie, no chyba linia mety jest trochę w innym miejscu. Szatan chce sprawić, żebyśmy weszli w sferę grzechu, w sferę buntu wobec Boga. Chcę, żebyśmy mieli taki negatywny sposób myślenia o sobie. Do niczego się nie nadaję. Jestem takim robakiem. Nic ze mnie nie będzie. Znowu zrobiłem tego, z powodu czego nie mogę nawet popatrzeć w odbicie swojej twarzy, jak myję z rana zęby. Jestem skończony. W ten sposób zwodzi nas. Chce nas zwieść, chce nas oszukać, wpływając na świat naszych myśli. Prowokując ciebie i mnie, żebyś zaczął być zależny jedynie od siebie i od tego, co ja mogę, co ty możesz. Najbardziej pokonani chrześcijanie w tym biegu życia to ci, którzy wierzą kłamstwom diabła, którzy w nie uwierzyli. Oni usiedli i siedzą w tym biegu życia. A tu nie chodzi w biegu o to, żeby siedzieć. Ale wiesz, dlaczego siedzą? bo uwierzyli w kłamstwa diabelskie. I siedzą w jednym miejscu. Nic się nie zmienia. Inni w tym biegu stoją, bijąc się z myślami i nie biegną, nie siedzą, nie leżą, stoją, ale bez przerwy jest wojna w świecie ich myśli. Nie posuwają się do przodu. Nic pozytywnego tak naprawdę nie dzieje się w biegu ich życia. Nie dokonują żadnego postępu. Są ciągle w tym samym miejscu. Zwycięzcy, ci, o których mówi ta księga, szczególnie ostatnia księga tej Biblii, to chrześcijanie, którzy nie zwracają na te rzeczy, które próbuje im wrzucić diabeł, potrafią to za pomocą Bożego Słowa odcedzić, nie przejmują się tymi kłamstwami i po prostu biegną. Robią swoje. Poddając każdą myśl. Każdą myśl. Wiesz pod co? W posłuszeństwo, pod władzę, pod autorytet Jezusa. Zadam trzy pytania. Jeżeli to opisuje twoją sytuację, to podnieś na moment swoją rękę. Ilu z nas w tym ostatnim tygodniu doświadczyło czegoś, co umieściłbyś w kategorii kuszenia? Ręka do góry. Ci, co nie podnieśli, to ulegli pokusie. Zachowania nieprawdy o sobie. A zadam pytanie, kto jest kusicielem? Kobieta, mężczyzna, zielona budka, bo ma za dużo smaków lodów. Tu jest problem? No jeżeli masz problem z pożądaniem, to co? To znaczy, że kobiety powinny zniknąć? Albo mężczyźni? Tu jest problem? Diabeł używa tej rzeczywistości, w której jesteśmy, do tego, żeby nas kusić. Stoi za tym diabeł. Również za moją i twoją naturą. Taką niezależną od Pana Boga. Takim sposobem myślenia, w którym nie ma miejsca na Pana Boga, ale jest dużo miejsca na mnie i na to, czego pragnę. Przez to działa. A ilu z nas w ciągu ostatniego tygodnia zmagało się z takimi myślami? A, jestem głupi. A, i tak to mi się nie uda. A, chyba Bóg mnie nie lubi. A, chyba się tak naprawdę w trwały sposób nie zmienię. Macie takie myśli? Widzę tam uczciwych ludzi. No. Dobra, ale zadam kolejne pytanie. Kto w ubiegłym tygodniu może wskazać na moment i powiedzieć, że byłem zwiedziony? Ręka do góry. Wiecie, nie ma za dużo rąk. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli jesteś zwiedziony, to o tym nie wiesz. Prosty powód. Jeżeli jesteś oszukany, zwiedziony, to o tym po prostu nie wiesz. Najczęściej o tym nie wiesz. W jaki sposób diabeł działa? Robi w nas, w naszym życiu, a w naszym myśleniu takie swoje diabelskie przyczółki. Poprzez moje i twoje nieposłuszeństwo jego słowu w pewnych dziedzinach twojego i mojego życia, mojego i twojego myślenia, daje mu przez to moje nieposłuszeństwo taki obszar, taki przyczółek, z którego może zacząć działać głębiej na moje życie, na inne sfery mojego życia. W czasie II wojny światowej w pewnym momencie ta cała ofensywa zatrzymała się na rzece Wiśle. I ta armia, która szła ze wschodu, próbowała uczynić taki desant, dokonać i uczynić takie przyczółki po drugiej stronie brzegu. Wiesz po co? Żeby z tego obszaru, jak już ma dostęp do tego małej przestrzeni, to już dawało niesamowitą możliwość ataku pozostałego obszaru i otwierało drogę na wejście całej armii, która szła za nimi. I w ten sposób działa diabeł. Próbuje w twoim i moim życiu zdobyć takie przyczółki. Jakie to one mogą być, te przyczółki? Pismo mówi, że jeżeli nie rozprawimy się na przykład z gniewem, to bardzo szybko stanie się takim diabelskim przyczółkiem. Jeżeli nie poradzisz sobie z gniewem w swoim życiu, i to szybko, to bardzo szybko stanie się ta sfera takim diabelskim przyczółkiem. Gniew sam w sobie nie jest grzechem, jest po prostu emocją. Ale wiesz, jeżeli w właściwy sposób nie radzisz sobie z gniewem, to doprowadzi do zgorzknienia i da diabłu możliwość dokonania przyczółku w twoim życiu. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu... Wiesz, co tu jest napisane? Przystęp. Jeżeli trwasz w gniewie przez dłuższy czas, to mogą być godziny według tego opisu, to nagle stwarzasz taką przestrzeń, z której diabeł może atakować kolejne sfery twojego życia. Kolejne sfery twoich relacji. W 2 do Koryntian 2:10-11 Paweł mówi tak. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałbym coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Widzisz? Sam apostoł nie jest od tego wolny. Ale jego przewaga nad tobą i nade mną jest to, że on znał strategię i sposób działania diabła. Był tego świadomy. My często nie jesteśmy tego świadomi. Po prostu ja mam prawo do tego, żeby się gniewać. Nie? Ja mam prawo do tego, żeby był obrażony. Ja mam prawo do tego, żeby nie przebaczać. No przecież zostałem zraniony. Tak myślisz? Stwarzasz sferę, z której może atakować ciebie diabeł. Szatan największy negatywny wpływ na życie chrześcijanina i największy negatywny wpływ dostęp do życia chrześcijanina, wiesz co ma przez co? Przez grzech nieprzebaczenia. Największy wpływ, największe zniszczenie czyni z tego przyczółku, z nieprzebaczenia. My takie dramatyczne, diabelskie działanie może kojarzymy z demonami, na przykład że w takiej sytuacji, jakby ludzie gdzieś upadli, wydawali dziwne dźwięki, pienili się. Nie wiem, czy byliście świadkami takich rzeczy. Ja tam niekiedy widziałem takie rzeczy. I to, my to utożsamiamy, że to jest takie największe, najgorsze działanie diabelskie, gdy takie rzeczy się manifestują. Ale chcę powiedzieć, że diabeł największego spustoszenia nie dokonuje w takich sytuacjach. Diabeł największego spustoszenia dokonuje w twoim i moim umyśle. Tutaj dzieje się największe spustoszenie, największe zniszczenie. I jak mogę dostrzegać to dzieje diabła? W podziałach, w niemoralności w Kościele. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, z tego, kto jest naszym nieprzyjacielem. Bardzo często chrześcijanie zaczynają walczyć z kim? A walka w jakiej sferze jest? Z kim mają walczyć? Tak. Zupełnie przeciwnik jest gdzie indziej. A my jesteśmy gotowi bić się z ludźmi. I postrzegamy tę walkę na tej płaszczyźnie i w tej kategorii. Ale Paweł mówi, że my nie walczymy z ciałem i krwią. A to jest to, co najczęściej chrześcijanie robią. I diabeł ma niezły ubaw. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na relacje, już kończę, pomiędzy demonami a chrześcijanami. Niektórzy ludzie twierdzą, że chrześcijanin może być opanowany całkowicie pod władzą demonów. Ja myślę, że tego rodzaju optyka, spojrzenie nie wytrzymuje po prostu tego, co mówi Boże Słowo i to nie jest prawdą. Ta istota twojego jestestwa, gdy zostałeś przez Boga zmieniony, gdy stałeś się Jego dzieckiem, twój duch jest połączony z Bożym Duchem i szatan nie jest w stanie tego zniszczyć. Zostałeś wykupiony, nabyty krwią Bożego Baranka. Gdy teraz mówię o tej relacji pomiędzy diabłem a chrześcijaninem, to nie mówię w kategorii bycia zbawionym czy odłączonym na wieki od Boga. To nie o to chodzi. Taka koncepcja, że chrześcijanin może być całkowicie opanowany przez demona, to nie jest biblijna koncepcja. Ale diabeł może mieć przyczółki w twoim i moim życiu. Jeżeli ulegnę pokusie, jeżeli dam się złapać na oskarżenie, jeżeli ulegnę zwiedzeniu przez diabła, to oznacza, że zaczyna mieć wpływ na moje myśli. A mając wpływ na moje myśli, to na co ma wpływ? Na moje decyzje, na moje zachowanie, na moje relacje, na całe moje życie. Czyli bitwa toczy się o umysł. I diabeł, wiedząc, jak ważne jest to, czy to, co jest w moim umyśle, jest prawdą, czy jest kłamstwem, dlatego tak walczy. Bo tylko prawda uwalnia. Jeżeli uda mu się wrzucić w twoje i moje myślenie kłamstwo, to zaczyna ciebie i mnie zniewalać. Bóg świata tego, cytuję, zaślepił umysł niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Widzisz, co diabeł robi? Co często jest powodem, że ludzie są zamknięci na światło Ewangelii, bo co zrobił diabeł? Zaślepił ich umysł. To jest powiedziane o ludziach niewierzących. Czy w ten sposób może oddziaływać na umysł ludzi wierzących? No niestety może. O tym już słyszeliśmy. Czyli diabeł w różnym stopniu może zaślepić twoje i moje myślenie jako chrześcijanina, gdy to moje myślenie nie jest kontrolowane przez prawdę Jego słowa. Dobra nowina to to, że w Chrystusie te przyczółki diabelskie mogą, powinny i mogą być zniszczone. I nie ma żadnej potrzeby, żeby jakieś obszary w twoim myśleniu były poddane nie Bożej prawdzie, tylko kłamstwu, jakie wrzucił ci diabeł. I dlatego się tak dzieje, że ludzie, którzy często przegrywają w bardzo różnych sferach życia, gdy Pan Bóg zmieni ich wnętrze, da swojego ducha, to nagle w różnych sferach ich życia zaczyna być wprowadzany Boży porządek. Dlaczego? Bo przychodzi światło prawdy i zaczyna ich uwalniać. Zaczyna ich uwalniać. Czyli gdy naprawdę mój umysł, moje serce jest napełnione Bożym Słowem, prawdą Bożego Słowa, to diabeł nie ma szansy wprowadzenia zamieszania w moim umyśle. Czyli nie ma szansy dokonania takiej wrzutki, bo jest jakby filtr Bożego Słowa i jestem w stanie w ten czas te myśli przecedzić i ocenić w świetle Bożej prawdy. I jestem w stanie je wyłapać. I nie mają wpływu na moje myślenie, a tym samym nie mają wpływu na moje decyzje, tym samym nie mają wpływu na moje życie. Jak możemy się bronić przed tymi atakami diabła, których dokonuje poprzez kuszenie, oskarżanie, zwiedzenie? O tym już nie powiem, bo nie mamy czasu. Także zostawię nas w tym miejscu. Jeżeli ktoś chciałby wejść na stronę gospel.pl, to w takiej zakładce kazania, wykłady pod takim tytułem Bitwa o twój umysł. Można tam trochę dalej posłuchać. Nie wiem, jakie są nasze myśli. To dziwne kazanie, podejrzewam. Dawno, tak sobie zgaduję, że nieczęsto głosi się kazań, tego typu kazań. Ale Boże Słowo sporo o tym mówi. I to ma wpływ. To, o czym mówię, na nasze życie. Dobra nowina. Jezus ma, jest mu dana wszelka władza, moc i majestat. Siedzi po prawicy Ojca. Wszystko jest mu poddane. Wiesz, jaka jest dobra nowina? Jest, Biblia mówi, że ty i ja dziś zostaliśmy posadzeni? Razem z Chrystusem gdzie? W okręgach niebieskich. A gdzie Jezus siedzi? A co jest mu dane? Wszelka moc, wszelki majestat. Nie masz powodów, ty i ja jako chrześcijanin, żeby go się bać. A Bóg daje prawdę i światło swojego słowa, żebyś zobaczył i zaczął być chociaż trochę świadomy, w jaki sposób próbuje wpływać na moje i twoje myślenie, w konsekwencji na moje i twoje życie, na moje i twoje relacje. Poznacie prawdę, mówi Jezus, i prawda was uwolni. Nie wiem, jakie są wasze myśli. To nic nadzwyczajnego, nie? Ale Bóg wie. Diabeł nie wie, o czym myślisz. Może zgadywać, domyślać się. Ale Pan Bóg również oczekuje, że te myśli, pragnienia swojego serca, jakie masz, zaniesiesz przed Niego. Że o tym z Nim porozmawiasz. Nie dlatego, żeby o tym nie wiedział, ale dlatego, że gdy mu o tym powiesz, to następuje wyzwolenie, uwolnienie. To jest tak samo jak mały chłopiec na rozrabia, jest nieposłuszny, coś zrobi złego. To nie jest tak, że rodzice nie wiedzą o tym, co on zrobił. I ta świadomość, że on o tym wie, niczego nie zmienia jeszcze, nie? Jest potrzebny moment, kiedy ten mały chłopiec przyjdzie i powie o tym, co zrobił, o czym rodzic doskonale wie. I gdy to się dzieje, to wiesz, co się dzieje? Naprawiane są relacje. I Pan Bóg chce, żebyś o tych rzeczach, które ci uświadamia przez prawdę swojego słowa, on jemu o tym powiedział, nie dlatego, żeby cię zawstydzić, albo przymusić do zrobienia czegoś, do czego ty nie jesteś chętny, byś zrobił. Ale dlatego, że chce cię uwolnić. Przez to, co mu powiesz. Przez to, do czego się przyznasz. Biblia mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści grzech i odczyści od wszelkiej nieprawości. Tylko w jednej sytuacji odpuszcza grzechy. Wiesz jaki? Kiedy wyznajesz. A wyznać, to znaczy przyznać Bogu rację. O tym, o czym się przekonuje przez swoje słowo i przez sumienie, jakie ci dał. I dopiero tam jest uwolnienie. Odpuści i wiesz, co jeszcze obiecuje? Oczyści od wszelkiej nieprawości. Prawda uwalnia. Zawsze. Czy będziesz chodził w prawdzie przed swoim Bogiem? Tylko On zna świat twoich myśli oprócz ciebie, ale to aż On zna ten świat. Nie próbuj Mu opowiadać gładkich słów modlitwy i wypowiadać słów, które w ogóle nie są prawdą w twoim wnętrzu. To żałośnie przed nim wygląda. On czeka na prawdę.